7 minut po godzinie 17, właściwie prawie 8 minut po godzinie 17, przed mikrofonem Rafał Szymczyk, za konsoletą Michał Pastuszka. Dzień dobry, jak w każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy o tej porze na debatę sportową w Radiu Kielce. Dziennikarze zaproszeni do studia dziś będą rozmawiać, skupią się na dwóch tematach, ale nim te tematy, to jednak przedstawię moich gości w studiu. Witam Dominik Masierak, TVP3 Kielce.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jest z nami Damian Wysocki, Radio M Kielce.
Dzień dobry.
Maciej Urban, portal CK Sport.
Witam wszystkich.
Telefony od Państwa dziś będzie odbierać Ewelina Walczak, bo oczywiście mogą Państwo włączyć się do dyskusji. 41 200 20 20, to numer telefonu, tak dla przypomnienia. Na stronie radiokielce.pl także sonda związana z debatą sportową. Tam dwa pytania zamieściliśmy. One jakby mieszczą się w zakresie tematycznym naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsze pytanie, czy Korona Kielce utrzyma się w Ekstraklasie? I tutaj na ten moment tak, odpowiedzi 81%. Sporo więcej optymizmu wśród kibiców, bo ostatnio robiliśmy taką sondę, to raczej większość mówiła, że się Korona nie utrzyma, a na nie 19%. Natomiast drugie pytanie, czy Industria Kielce zagra w Final Four Ligi Mistrzów? Jeszcze do niedawna było 100% na tak, w tej chwili już jest 76% na tak, a na nie 24%. I poniekąd zdradziłem, jakie będą dwa tematy, bo one będą dotyczyły Korony Kielce i Industrii Kielce, dwóch czołowych naszych klubów. No i mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata sportowa także tego optymizmu troszkę wleje w kibicowskie serca, bo rzeczywiście chyba tak źle nie jest na początku tego 2023 roku. Rozpoczynamy od Korony Kielce, która w rundzie wiosennej spisuje się, myślę, dla niektórych nadspodziewanie dobrze. 4 mecze za nami, porażka w Warszawie 2-3, a później zwycięstwo 2-1 z Krakowią, remis we Wrocławiu ze Śląskiem 1-1 i zwycięstwo z Lechią Gdańsk 1-0. 7 punktów zdobytych, nadal jednak przedostatnie miejsce w tabeli. Strefa spadkowa oczywiście, ale myślę, że postawa drużyny kieleckiej realnie daje sądzić, że walkę o utrzymanie podopieczni Kamila Kuzery się włączą. I teraz takie pierwsze pytanie. Czy to efekt rzeczywiście nowego trenera Kamila Kuzery uważacie, czy jednak są inne podstawy, aby sądzić, że ta gra i obraz drużyny zmienił się ze względu na zupełnie coś innego?
Składowych jest wiele, dlaczego ta gra Korony wygląda, ale myślę, że zmiana trenera jest tą najważniejszą, bo kadra oczywiście zmieniła się. Przyszli zawodnicy, którzy z miejsca dali nową jakość, szczególnie widoczną na bokach obrony, gdzie jesienią były problemy. Dominik Zator i Mariusz Briczak wskoczyli do składu. Dużo biegają, podłączają się do akcji ofensywnych, dobrze zabezpieczają defensywę. W środku jest Nono, który też wydaje się być takim brakującym spoiwem środka, gdzie też były problemy w rundzie jesiennej, ale inni zawodnicy odżyli, bo Korona Kielce, Kamila Kuzery, chce przede wszystkim grać w piłkę nożną. Zaleszko Ojrzyńskiego to była taktyka destrukcyjna, bronić, posłać długą piłkę do przodu na napastnika, może coś wpadnie, gra oparta na stałych fragmentach i też słyszeliśmy, że od samego trenera, że ci zawodnicy nie gwarantują odpowiedniej jakości na Ekstraklasę. Kamil Kuzera, przychodząc do Korony, zmienił to podejście i zbudował morale tego zespołu i to widać w pierwszych kolejkach, że ci zawodnicy, może im brakuje rzeczywiście odpowiednich umiejętności, ale stali się drużyną, taką z krwi i kości, która potrafi walczyć. Zaczęło się źle, bo godzina w Warszawie była zła, ale później przyszło pół godziny, które wlało nadzieję i kolejne mecze pokazały, że te dobre 30 minut na stadionie Legii Warszawa to nie był przypadek. Korona ma pomysł na grę, Korona proponuje teraz wysoką intensywność, widać, że przygotowanie fizyczne też udało się poprawić podczas tych długich zimowych przygotowań i teraz w serca kibiców została wlana nadzieja. Też trzeba pamiętać, że to jest początek, że pewnie jeszcze przyjdzie w trakcie tej rundy jakiś trudniejszy moment, ale na razie jest dobrze i Korona złapała tlen. I to bardzo dużo tego tlenu, bo tabela się spłaszczyła i ta walka o utrzymanie nabrała niesamowitych rumieńców.
Posłuchajmy opinii telefonicznej naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry panom. Szanowni panowie, no cóż, rzeczywiście zgadzam się z tym, co powiedział pan przed chwilą, że właściwie w pełni popieram jego zdanie. Cieszę się bardzo, że trener Kuzera przyszedł. Z tego co pamiętam, to on już chyba był przez moment w Kielcach. Niech mnie pan, panie redaktorze, wyprowadzi z błędu.
Kamil Kuzera jako strażak taki typowy trzykrotnie wcześniej prowadził drużynę Korony Kielce, dwukrotnie na zapleczu Ekstraklasy, raz w Ekstraklasie, także jako trener, który po zmianie szkoleniowca prowadził w meczach drużynę Korony Kielce.
Tak jest. I jeśli dobrze pamiętam, to ten ostatni epizod, kiedy był tym trenerem strażakiem, to wiem, że mu się dobrze wiodło.
I to dlatego, były cztery mecze,
10 punktów w czterech meczach.
10 punktów w czterech meczach zdobytych.
No właśnie. No więc o klasie tego szkoleniowca właściwie już się przekonaliśmy wcześniej. Teraz on ją tylko potwierdza. To może wiesz, no to jest chyba właściwie człowiek na właściwym miejscu. Są powody do optymizmu. 10 punktów, przepraszam, 7 punktów w trzech ostatnich meczach. No luty bardzo udany. Mam przed sobą tabelę. Jeszcze do niedawna było bez nadziei. A teraz korona. Mam tylko 3 punkty straty do Zagłębia Lubin, które jest 13. W zasięgu są Lechia, Górnik i Piast Gliwice. No i cóż, od momentu startu rundy wiosennej korona w każdym meczu strzela gole, co też nie umknęło uwagi statystykom takim jak ja. No i proszę zauważyć, że wreszcie dożyłem, bo w ostatnim meczu Korona Kielce po raz pierwszy od bodajże 14 czy 13 spotkań nie straciła bramki. Tak więc widać, że jest wreszcie jakiś progres w grze defensywnej, bo ona szwankowała przez całą rundę jesienną. I jeżeli dalej tak będzie, to ja jestem naprawdę dobrej myśli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 41-2-0-0-20-20. Dominiku, dobrze ci się ogląda teraz tę koronę, wiosenną koronę pod wodzą Kamila Kuzery?
Znaczy ja powiem tak, ja myślę, że głównym tutaj czynnikiem, który daje nadzieję koronie i sprawia, że korona dziś wygląda tak, jak wygląda, że mamy te 7 punktów, mamy kontakt z tą strefą, która jest bezpieczna, to jest jednak mental. Ja nie wiem, jakby wyglądała korona dzisiaj, gdyby nie udało się wygrać z Krakowią, gdyby nie udało się wyszarpać tego remisu we Wrocławiu. Wtedy to wszystko mogłoby zjechać absolutnie w dół i tak naprawdę ta drużyna wyglądałaby już inaczej. Bo to jest raz, że efekt świeżego trenera. Wiecie, jak to działa zawsze na zespół. Dwa, że Kamil Kuzera to jest człowiek związany z Kielcami, więc ja myślę, że te jego przemowy przed meczami, że te jego sposoby motywacji są też bardzo takie wewnętrzne, emocjonalne i to pewnie działa na drużynę, działa na tych chłopaków, którzy walczą o to, żeby się w Ekstraklasie utrzymać, żeby ta Ekstraklasa w Kielcach jednak została. Tylko no właśnie, to jest pytanie, jak długo może to trwać? Jak długo można na tej ambicji rzeczywiście pociągnąć? Jak długo można sobie radzić i być w kontakcie z tą strefą nad strefą spadkową? Bo to będzie decydujące dla korony. Jeżeli straci dystans zespół, to obawiam się, że to wszystko może się posypać. Obym był złym prorokiem i najlepiej, oby to się w ogóle nie wydarzyło, ale Damian też mówił o tym, że pojawi się na pewno trudny moment w tej rundzie, bo przecież nie może iść cały czas dobrze. No i wtedy poznamy odpowiedź, ja myślę tak naprawdę na to, czy korona ma już kadrę na ekstraklasę, czy te wzmocnienia zimowe to rzeczywiście są piłkarze, którzy nadają się na ekstraklasę. No i wtedy przekonamy się o rzeczywiście poziomie szkoleniowca Kuzery.
Coś musi być w tym, co powiedziałeś, bo pamiętam konferencję prasową po Lechii Gdańsk, kiedy Ronaldo De Aconu opisywał to, co działo się w trakcie meczu i powiedział po 60 minucie, kiedy straciliśmy jednego zawodnika, no bo Kryło Petrow dostał drugą żółtą, w efekcie czerwoną kartkę, byliśmy jak lwy, byliśmy jak jedna wielka rodzina, pokazaliśmy prawdziwy team spirit, czyli
im trudniej,
to jest,
tym lepiej.
Że to jest budowane właśnie na tego typu podwalinach.
To samo było widać zresztą też w ostatnim meczu u siebie, prawda? Też kiedy zaczęła się ta trudna obrona, kiedy trzeba było bronić się rozpaczliwie, czy też po prostu może nie rozpaczliwie, może źle to powiedziałem, ale właśnie charyzmą trzeba było, jak to mówił piłkarze, dać z wątroby, bo z płuc już nie było czego dawać, no to się udało, tak? I oby to tak dalej wyglądało. Kiedyś kibice kochali bandę Świrów za to, jak grała. Może tworzy się teraz banda Świrów 2 pod wodzą Kamila Kuzery. Oby.
Oby. 41-2-0-0-20-20 to numer telefonu, tak dla przypomnienia. Zastanawiam się, które z tych zimowych wzmocnień tobie najbardziej, Maćku, przypadło do gustu, bo jest Nono. Wspominał zresztą o tych trzech zawodnikach. Nono, Zator i Briczak Damian. Natomiast jest jeszcze Godinho. Trudno oceniać Bartosza Kwietnia, bo cały czas kontuzjowany i jeszcze nawet pół minuty nie zagrał. No i Kacpra Kostorza także przez pryzmat tego ostatniego meczu trudno, bo to ledwie było tam kilka minut, to jest zawodnik wypożyczany z Pogoni Szczecin. Ale ta czwórka, którą wymieniłem, który z nich najbardziej przypadł ci do gustu i czy uważasz, że rzeczywiście wszyscy ten poziom odpowiedni ekstraklasowy gwarantują?
Mam wrażenie, że każdy z tych zawodników, których wymieniłeś, dokładają coś do tego kolektywu koroniarskiego, który tworzy lepszy zespół żółto-czerwonych, nie bez Kozery od razu Briczak, Zator czy właśnie Nono dostają się z miejsca do pierwszego składu żółto-czerwonych i mogą tworzyć ten cały kolektyw, tą całą koroniarską siłę i troszeczkę tak to wygląda, że no, ja mógłbym na przykład wyróżnić w tym momencie Briczaka najbardziej, bo widzę, że ten człowiek bardzo walczy, widać, że mu zależy, ale na przykład ktoś inny powie, że tutaj Nono, jego walory ofensywne znacznie bardziej przekładają się na tą całość ze strony Korony Kielce. Ciężko mi wyróżnić któregoś z nich, ponieważ każdy daje bardzo dużo, czyli to, czego tak naprawdę brakowało w poprzednich spotkaniach Korony Kielce jesienią. No, wystarczy powiedzieć, dlaczego nie ma no, na przykład Adriana Danka w składzie żółto-czerwonych, czemu go teraz nie widzimy w pierwszym zestawieniu, a to właśnie dlatego, że no, jednak na to miejsce przyszły realne wzmocnienia, które dają tą jakość i pokazują to, że rzeczywiście ten zespół może grać lepiej, ale też nie tylko o niego tutaj, o nich się tutaj sprawa rozchodzi, ponieważ mamy też Piotrka Malarczyka, który no w sumie ostatnimi czasy, mimo powiedzmy tam wszelkich marudzeń ze strony fanów żółto-czerwonych, gra naprawdę bardzo przyzwoicie, strzela bramki, ratuje. Widać, że te stałe fragmenty gry często są rozgrywane na niego, ponieważ tam jest przy stałych fragmentach gry, przy na przykład wrzutkach z różnych wyparcie tam powiedzmy linii na front, zostawienie Piotrka Malarczyka samego i a może coś właśnie strzeli. No, też możemy dołożyć Szykawkę, który nagle przy tym przeformatowaniu zespołu zyskał bardzo dużo. To jest cały czas taki ciąg, taka nawałnica plusów. Wiem, może w tym momencie znowu po raz kolejny rzucam zbytnim optymizmem, ale to wszystko zaczyna się moim zdaniem od trenera Kamila Kuzery, który no może jest przez wiele osób niedoceniany, ponieważ patrzymy na niego często przez pryzmat zabijaki z bandy świrów ogolonego na łyso i który być może, nie wiem, no, nie powinien pełnić tej funkcji, którą pełni, ale liczby, jak to sam Rafał wskazałeś w rozmowie z radiosłuchaczem, mówią same za siebie. W tym momencie Korona Kielce, jeżeli odtworzymy 5 ostatnich spotkań, czyli tak zwaną formę poszczególnych zespołów, znajduje się w środku tabeli, biorąc także pod uwagę ten mecz z Widzewem Łódź, który no, Kamil Kuzera dostał w spadku niejako po Leszku Ojrzyńskim, więc ta dyspozycja Korony jest bardzo dobra. Ciągnąć tak dalej tą dyspozycję, mamy tak naprawdę utrzymanie, ale no wiem, daleko. Jeszcze daleko
do tego. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa bardzo serdecznie. Optymizm jest, mi to optymizmem jesteśmy pobudzeni po tych ostatnich występach, tych pierwszym występem w Warszawie, gdzie można było spokojnie ten jeden punkt się wyszarpać, ale no stało się, jak się stało. No nie ma co grymasić. Jest diametralna różnica, jak to sami panowie mówią i widzą. Jest to no pięść do oka. To było za trenera Rozińskiego, a za pana Kuzery to jest, no nie da się to określić. Jest inna atmosfera. Atmosfera jest przed wejściem do szatni, w szatni, na treningu i w meczu ligowym. To wszystko składowe. A na koniec finanse, no bo to jest bardzo istotna rzecz i myślę, że to takie spoiwo takich tych trzech, pięciu czynników, które wymieniłem, myślę, że to się zazębia i bez względu na to, jacy zawodnicy są, pokazują sobie, myślę, że nie odbiegają klasą od innych zawodników w innych zespołach ekstraklasy, myślę, że wnoszą swoją taką zawziętość, taki po prostu jad boiskowy, przepraszam za kolokwializm, że mogą cokolwiek zdziałać. Czyli zdziałają, punkty są i z tego należy się cieszyć. Można tam grymasić, że tam tak wyszło, tak nie wyszło, ale myślę, że rozliczani będziemy jako, oni przepraszam, rozliczani będą jako trener i zawodnicy za punkty i to jest bardzo istotne, ale dla oka już jest to widoczne i dla nas satysfakcji kibiców są punkty i to jest bardzo istotne. I tak trzymać, proszę wszystkich pozdrowić, niech grają, niech punkty zdobywają, niech zdobywają satysfakcję dla Świętokrzyskiego. Ja myślę, że optymizm jest i myślę, że będziemy optymistami po zakończeniu rundy wiosennej, że Korona będzie grała w Ekstraklasie. Pozdrawiam, miłego popołudnia życzę.
Dziękujemy, również życzymy miłego popołudnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie, tym bardziej, że ten rok to 50-lecie istnienia Korony Kielce, więc miło byłoby się jednak w tej Ekstraklasie przy okazji jubileuszu utrzymać. O atmosferze mówił radiosłuchacz i zobaczcie, jak atmosfera potrafi rzeczywiście budować. Ci zawodnicy zupełnie inaczej wyglądają przed meczem, inaczej reagują na boisku i jak ważna jest dobra atmosfera, świadczy chociażby wypożyczenie Bartosza Śpiączki do Wisły Płock. Bo ten ruch, kiedy przyszły informacje, że Bartosz Śpiączka ma jakieś tarcia z szatnią, ma tarcia ze sztabem szkoleniowym, klub nie czekał, tylko od razu zareagował. Bartosz Śpiączka, klub pokazał, nie ma świętych Krów, piłkarz sprowadzony za 300 tysięcy, mający strzelać gole, został wypożyczony.
I też dochodzą takie sygnały, że to szatnia wskazała kierunek działania. Czyli był jakiś element, który zakłócał ten spokój, to co udało się wytworzyć. I to widać, bo zawodnicy wchodzący z ławki naprawdę prezentują się bardzo dobrze i ta rywalizacja jest oparta na 15-16 zawodnikach. To jest dużo jak na ekstraklasę i ta ławka Korony Kielce w niektórych spotkaniach potrafi odwracać losy albo tak jak z Lechią Gdańsk utrzymać wynik, bo to też mądrość Kamila Kuzery, który odpowiednio gdzieś przestawił zespół, wprowadził świeżych zawodników do środka i oni byli w stanie wybiegać na dużej intensywności te trzy punkty, bo to nie była rozpaczliwa obrona, to wszystko było założone. Bartosz Śpiączka, to też wiemy z innych klubów, ma bardzo duże ego i tacy zawodnicy są fajni do momentu, kiedy idzie, kiedy ten zawodnik strzela bramki, jest czołową postacią, ale w momentach, kiedy on ma dołek, zazwyczaj drużyna też wtedy ma dołek, a w Koronie było inaczej. Drużyna zaczęła iść do góry, Bartosz Śpiączka niekoniecznie, chociaż dostawał swoje szanse, dostawał bardzo duże wsparcie od Kamila Kuzery, który bronił go na każdej konferencji prasowej. I myślę, że przewagą Kamila Kuzery nad innym trenerem, który mógł być tutaj zatrudniony, jest to, że on doskonale zna kielecką szatnię. On doskonale zna tych chłopaków. To jak dotarł do Piotrka Malarczyka. Przecież znają się jeszcze z boiska i czekaliśmy na tego Piotrka kilka lat, żeby on wrócił na tak wysoki poziom. I widać, że Kamil Kuzera odpowiednio potrafi zarządzać zasobami ludzkimi. Zobaczymy, jak przyjdzie kryzys. Co będzie? Ale ten kryzys już przyszedł. Przegraliśmy sparing z Banikiem Ostrawa 0-5, a drużyna się potrafiła po tym podnieść, więc trzeba tutaj właśnie zaufać chyba w ten duży instynkt Kamila Kuzery, bo dobry trener musi go mieć, a Kamil jest dopiero na początku swojej drogi i on to już pokazuje.
Piotr Malarczyk pokazał Bartoszowi Śpiączce, co trzeba robić, jak się jest chwilowo na ławce i chwilowo masz dołek formy, który trwa nawet miesiącami, no to trenuj ciężej, staraj się i kiedyś wypłyniesz. I Malarczyk wypłynął, natomiast Śpiączka no popłynął do Wisły na razie. Zobaczymy, czy tam wypłynie z tej Wisły.
No dodajmy jeszcze, Piotrek Malarczyk dosyć długo zmagał się z kontuzją i to kontuzją taką nieoczywistą, bo ktoś powie, no przecież nie miał zerwanych mięśni, ścięgien i tak dalej, ale to była bolesna kontuzja kręgosłupa, która nawet mogła spowodować jeszcze większe spustoszenie w organizmie tego zawodnika doświadczonego. A on zaciskał zęby, najpierw przechodził rehabilitację, a później postanowił walczyć o swoje. I rzeczywiście w tych ostatnich meczach Piotrek pokazuje, nie jest już kapitanem, bo ta opaska trafiła do Miłosza Trojaka, ale pokazuje, że no, tak jak kapitan się zachowuje na okręcie.
I też Piotrek grał z dużym ryzykiem i to zawsze jest blokada dla zawodnika, bo ten uraz mógł się pogłębić na tyle, że konieczna by była operacja, później jego kariera mogłaby stanąć pod znakiem zapytania. A teraz Piotrek naprawdę imponuje. I to są te wzmocnienia Korony Kielce, takie realne. Zawodnicy podnieśli swoją jakość, a trener Kamil Kuzera mówi, że to jest jeszcze nie ich sufit, że oni mogą dać 20-30% więcej. I to jest taka zdrowa droga tego rozwoju. I plusem Korony jest to, że udało się złapać te drużyny nad nimi, ale Korona dalej goni, a to ktoś inny musi się oglądać. I wtedy zawsze tak jest, że ci, którzy się oglądają, tracą więcej energii, sił, zdrowia, a Korona zawsze może atakować i to jest taka najlepsza pozycja.
Pojawiły się informacje o tym, że Sasza Balić odejdzie z Korony Kielce. Dinamo Batumi, wicemistrz Gruzji, jest zainteresowany pozyskaniem tego piłkarza z Czarnogóry. Maćku, to uważasz, będzie duża strata dla Korony, jeżeli tak się stanie, czy nie ma co tutaj ronić łez?
Jeszcze jesienią powiedziałbym, że to jest duża strata, że nie będziemy mieli co z tym zawodnikiem zrobić, ale bez tego zawodnika zrobić, ale okazuje się, że w tym momencie w tej układance Kamila Kuzery jednak Balić, zwłaszcza na skrzydle, jest jednak takim zawodnikiem, który, bez którego może się ta drużyna obejść. Mamy zawodników, którzy gwarantują jakość na pewno większą, zwłaszcza biorąc pod uwagę spekulacje na temat tego, że Balić wróci wrócił po przerwie zimowej z kilkoma kilogramami więcej. Ewentualnie moglibyśmy go wystawić na środek pola, ale w tym momencie też mamy czy to Miłosza Trojaka, czy Piotra Malarczyka, możemy też Dominikiem Zatorem ten środek tutaj załatać. Ewentualnie Kryło Petrow też się tutaj znajdzie, więc mamy możliwości, aczkolwiek będzie tutaj chyba potrzebne jeszcze coś do środka, ktoś do środka, żeby nie bawić się i nie drżeć tak, jak to miało miejsce jesienią, tak więc moim zdaniem, jeżeli powiedzmy Batumi będzie chciało wyłożyć jakieś pieniądze za Balicia, a myślę, że nie będzie chciało wyłożyć, no to proszę bardzo, ewentualnie jeżeli my kogoś faktycznie znajdziemy wartościowego na to miejsce, to też możemy zejść sobie z tych dodatkowych obciążeń budżetowych.
No ciekaw jestem, bo to może już w najbliższym tygodniu dojdzie do rozstrzygnięć. Zastanawiam się, jak w tej całej sytuacji odnajduje się Jacek Kiełb. Bo Jacek wiosną nie gra, ale Kamil Kuzera zawsze podkreślał jego ogromną rolę w dalszym ciągu w szatni kieleckiego zespołu. Nie tylko w szatni jako zawodnika, który ma budować i podnosić na duchu, ale tego najbardziej doświadczonego, który pomaga na treningach i w momencie, kiedy trzeba, to wejdzie i dołoży swoją cegiełkę.
No wiemy, że jak Ryba będzie musiał, to wejdzie i strzeli gola przewrotką, włoży głowę tam, gdzie inni nie włożą nogi. Jak będzie ostatni mecz, w którym Korona będzie walczyła na przykład o utrzymanie się, to tam Ryba wiemy, że da z siebie nie 200, nie 300, tylko 500% albo i 1000 i on wtedy też udowodni to na boisku, ale też rola takiego zawodnika w szatni to jest coś jednak nie do przecenienia, bo różne sytuacje on w swoim piłkarskim życiu już widział, wie też pewnie jak podchodzić do starszych zawodników, do młodszych, także tutaj duża rola myślę Jacka jest także właśnie na ławce, także na treningach i fajne jest właśnie to, że on się nie obraża, że nie gra, tylko pracuje i pomaga drużynie jak może. Bo drużyna to nie jest ta jedenastka, co biega po boisku, tylko to jest 20 paru zawodników, którzy wspólnie chociażby trenują, bo jak dajesz z siebie 100% na treningu, to kolega też musi z siebie dać 100%. I wtedy się buduje drużynę.
Mamy jakiś pewien kłopot chyba w dalszym ciągu z młodzieżowcami, czyli z tymi piłkarzami, którzy urodzili się w roku 2001 i młodszymi. Pięciu zbierało minuty dotychczas, jeżeli chodzi o Koronę Kielce. Do tej myśli przerwanej za chwilę wrócę, bo mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo. Przysłuchuję się tak bardzo tej rozmowy państwa tutaj odnośnie Korony Kielce i mam takie pytanie do was wszystkich, bo tak mówimy, ale mamy wspaniałych młodzieżowców, którzy fajnie rozgrywają mecze i to U19, U17 i jakoś nie słychać, żeby oni coś pukali tutaj do pierwszej drużyny. A słyszy się i czyta się, że naprawdę są bardzo duże postępy u tych chłopaków. Dlaczego się w ich nie inwestuje? To jest takie pytanie ode mnie.
Dziękujemy za to pytanie. Właśnie zacząłem o młodzieżowcach mówić, bo pięciu piłkarzy zbierało minuty w tym sezonie dla Korony Kielce. Przypomnę tylko, że zmieniony został regulamin młodzieżowca, nie musi grać w każdym meczu. Limit 3000 minut, tam są kary, w najgorszym przypadku nawet 3 milionów złotych. Niektóre drużyny na to zupełnie nie patrzą. Raków Częstochowa, który ma w tej chwili poniżej 1000 minut, nawet poniżej 800 minut chyba ma w tej chwili Raków. Czyli karę najwyższą by miał 3 milionów, no ale dla Rakowa to chyba nie jest znowu aż tak bardzo istotne. Dla nich istotna jest walka o Mistrzostwo Polski. Korona Kielce w tym względzie jest na 8 miejscu. 80% wypełnione tego limitu, natomiast minuty zbierali tylko w większości Marceli Zapytowski, Marcin Szpakowski, Dawid Więckowski, Oskar Sewerzyński, Janusz Nojszewski. Sewerzyński, Nojszewski wypożyczeni, Więckowski jest kontuzjowany, Szpakowski troszkę pod formą i właściwie teraz najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby w formie był nie wiadomo jakiej cały czas Marceli. Ten mecz z Lechią Gdańsk pokazuje jednak, że Marceli no, w każdym meczu może nie utrzymać skupienia do samego końca.
Paradoksalnie zagrał najsłabszy mecz od momentu wskoczenia między słupki, ale jest zero z tyłu. Tych błędów było kilka, trzy takie poważne, które mogły zakończyć się stratą bramki, ale przyszło szczęście. Michał Nalepa znów okazał się bohaterem Korony, bo w Gdańsku strzelił gola samobójczego. Tutaj popełnił jeden z największych ofensywnych kiksów pewnie tego sezonu.
Będzie jeden z ojców utrzymania się Marceli, w Korony.
Marceli, dzisiaj czytałem z nim taki wywiad, jak w 3 sekundy stać się antybohaterem.
Marceli Zapytowski jest młodym bramkarzem. trener, były trener bramkarzy Korony, Mirosław Drescher, mówił, że każdy młody musi popełnić swoje błędy i trzeba je zebrać na boisku, bo tylko to buduje i jest drogą do rozwoju, ale w drużynie walczącej o utrzymanie raczej stawia się na doświadczenie między słupkami. Tak jest u rywali Korony, czy to Zagłębie Lubin, które sprowadziło ogranego Greka, Miedź Legnica też ma nowego bramkarza, więc z Marcelim może być problem i to nie wynikający z braku jego umiejętności, bo to jest bardzo zdolny chłopak, ale ta presja czasami może paraliżować i tak chyba było w Gdańsku. Trener Kamil Kuzera...
w meczu w Kielcach z Lechią Gdańską.
Tak, w meczu z Lechią. Kamil Kuzera jednak nie posadzi takiego zawodnika na ławce, no bo to by go po prostu złamało. Gino Lettieri słynął z takich zagrywek, ale nie Kamil Kuzera, więc miejmy nadzieję, że w tym tygodniu udało się go uspokoić i to jest zawodnik, który gwarantuje nam te minuty młodzieżowca. Ostatnio na konferencji trener Kamil Kuzera powiedział, że chce mieć takich zawodników młodych, którzy realnie wejdą i coś dadzą drużynie. Jakub Konstantyn chyba jest bliżej już składu, być może wejść na boisko. On trenuje od początku przygotowań, ale zgłoszony został dopiero 2 tygodnie temu do rozgrywek, więc zobaczymy. Korona mówi, że chce stawiać na młodzież, bo to gwarantuje później ewentualne pieniądze z transferów, a to ma być ten kolejny krok w stronę wychodzenia z tych długów, więc zobaczymy, czy tak będzie.
No tak powinno być. Kamil Kuzera na ostatniej konferencji mówił o tym protokole, który został wprowadzony w klubie na dotyczącym wprowadzania młodych zawodników do pierwszego zespołu. Kostek, czyli Kuba Konstantyn, rzeczywiście jest tym pierwszym na liście. Dostał już szansę posiedzenia na ławce rezerwowych w meczu z Lechią Gdańsk. To on już poczuł, jak to wygląda taki mecz ekstraklasy z boku. Pewnie denerwował się szczególnie od tej 60. minuty. Być może teraz w najbliższym meczu w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań Kostek swoje minuty dostanie, jeżeli będzie taka okazja. Kto wie, Kamil Kuzera twierdzi, że jest już gotowy do tego, aby dać mu szansę na występy w Ekstraklasie. Panowie, w sobotę godzina 17:30 mecz Korony Kielce w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań. Warta jako gospodarz. Miejmy nadzieję, że tam znowu będą punkty. Warta wyżej w tabeli, natomiast wcale tak dobrze w Grodzisku nie punktuje. Jedno zwycięstwo, 5 remisów, 4 porażki. To świadczy o tym, że tam można nawet wygrać. I za to będziemy trzymać kciuki. Teraz drugi temat. Porozmawiajmy o industrii Kielce. Temat jeszcze bardziej palący i gorący, jeżeli chodzi o ten klub, czyli finanse. Jaka ta sytuacja finansowa industrii jest, bo to, że jest zła, to się mówi już od końca poprzedniego roku. Czy fatalna? Mam nadzieję, że nie, bo ostatnio pojawiły się takie informacje, czyli takie pierwsze jaskółki, które mają tę wiosnę czynić, że będzie lepiej.
No Rafał, ja myślę, że łatwiej by mi było odpowiedzieć, jakbyś mnie zapytał, jakie 6 liczb w totolotku padnie w sobotę, to bym ci prędzej mógł powiedzieć, niż jaka jest naprawdę sytuacja finansowa industrii Kielce, bo to jest pilnie strzeżona przez wszystkich w klubie tajemnica i tak naprawdę coś nam się czasami uda dowiedzieć, ale ile z tego jest prawdą, ile jest gdzieś tam wypuszczone celowo, niecelowo, to też zawsze trudno nam, nawet dziennikarzom, którzy jesteśmy blisko tego klubu, uwiarygodnić, czy też sprawdzić. No mamy na razie chyba zapewnione to, że dogramy ten sezon już teraz w tym składzie, w którym jesteśmy.
A to spowodowało sprzedanie Nadima Remiliego do Wesprem, że pojawiły się pieniądze i zasypano ten dołek?
No podobno w dużej części tak właśnie było, że zresztą też to wskazuje na to sposób pożegnania Remiliego przez klub, to jak został uhonorowany na tym ostatnim meczu Ligi Mistrzów, też, że on przyjechał, to też pokazuje, że klub jest chyba mu wdzięczny, że wyciągnął rękę do klubu, że zgodził się na to pójście do Wesprem, bo no powiedzmy sobie szczerze, przecież mógł powiedzieć nie właściwie. Mógł powiedzieć, przepraszam, ja mam z wami podpisany kontrakt, wypłaćcie mi moje należne pieniądze. Ja nie po to się przeprowadzałem z Paryża do Kielc, żeby się teraz znowu przeprowadzać na Węgry. I zacząłem się uczyć polskiego, to teraz jeszcze mam się uczyć węgierskiego. Za co ta kara, przepraszam. Ale jednak tak nie zrobił, więc no, wygląda na to, że rzeczywiście tutaj Nedim Remili przysłużył się bardziej, mam może nawet niż swoją grą, swoją postawą pozaboiskową do tego, żeby industria przetrwała ten trudny czas. A co będzie dalej, no zobaczymy.
A te newsy, czy też może informacje dobiegające z kręgów zbliżonych do kielskiego klubu o tym, że w przyszłym tygodniu być może ogłoszony zostanie nowy sponsor tytularny?
Rozmowy trwają i z tego co wiem, to są na dość zaawansowanym poziomie, ale klub nie chce też robić takich nadziei, że to już na pewno, bo 2 miesiące temu też z jedną z firm były prowadzone bardzo zaawansowane rozmowy, które niestety zakończyły się finalnie podziękowaniem i żadna umowa nie została podpisana. Wiemy jedno, że Industria Kielce jest na pewno ciekawym projektem sportowym, który budzi zainteresowanie potencjalnych sponsorów. Tylko musimy pamiętać, że my nie szukamy kogoś, kto da 2-3 miliony w skali roku, tylko 8-10, czyli to są potężne pieniądze i tylko nielicznych na to stać. I nawet jeśli kogoś stać, to ta druga strona musi dostać zapewnienie, że ten produkt dalej będzie premium i co roku będzie mógł się bić o zwycięstwo w Lidze Mistrzów i tworzyć fantastyczne widowiska. Rozmowy trwają, z tego co wiem, to osobiście nadzoruje je prezes Bertus Servas. Tak się mówi, że kluczowy może być ten mecz z Barceloną, bo tutaj przedstawiciele tej firmy mają być. I
to pewnie bardziej chodzi o atmosferę
i wiemy, niż wynik. I wiemy, że jeśli będzie takie fajne show, bo wiemy, że to będzie tylko mecz o honor, to nie powiem, że to przesądzi o tym, że ktoś złoży podpis pod odpowiednimi dokumentami, no bo wtedy byśmy mieli do czynienia nie z biznesmenem, ale no z jakimś amatorem, za przeproszeniem. Ale myślę,
albo katarskim szejkiem.
Ale myślę, że ktoś musi poczuć ten klimat klubu. I to się dzieje, bo jest trudny moment, a kibice się nie załamują. Kibice chcą robić coś od siebie. Widziałem jakąś zbiórkę. Udało się tam chyba zgromadzić 40 tysięcy. No to się śmiali, że to połowa pensji jednego z zawodników, tak? Ale ktoś podjął taką próbę. To zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Zobaczymy. Oby te rozmowy się zakończyły, bo ten czas styka, a myślę, że dalsza część sezonu będzie zależała od tego, co się wydarzy w najbliższych dniach. Jeśli będzie sponsor, to ten sezon też pewnie skończy się w Kolonii, skończy się na Final Four. A bez tego może być różnie, bo zawodnicy będą się zastanawiać, gdzie grać od lata.
Czy Industria Kielce zagra w Final Four Ligi Mistrzów? O to pytamy także na radiokielce.pl w naszej sondzie internetowej, ale także Państwa i zapraszam do udziału w tej dyskusji. Było o Koronie Kielce. Jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos w sprawie Industrii Kielce, to bardzo proszę. Zastanawiałem się kiedyś, jak to jest, że klub taki jak Industria Kielce, jeden z najlepszych klubów piłki ręcznej na świecie, w Europie, no bo w Polsce na pewno, ma problemy ze znalezieniem sponsora. No bo ktoś by powiedział, jeżeli nie taki klub jak nasz kielecki klub, no to kto na Boga może sięgnąć po jakieś większe pieniądze? Sięgają przecież siatkarze, sięgają piłkarze nożni. Dlaczego nie piłkarze ręczni? Kiedyś się mówiło, szukamy sponsora regionalnego, no ale wtedy nie wychodziliśmy poza ten obszar regionu. Ale teraz jesteśmy globalną wioską, a kielecki klub to także klub globalny. Wcale nie musi to być sponsor z województwa świętokrzyskiego, z Polski, ba nawet z Europy. To dlaczego mamy takie problemy z tym, żeby pozyskać pieniądze dla tego klubu?
Mi się wydaje, że w drugą stronę patrząc, to tych problemów w zasadzie nie mamy, ponieważ teraz na to mamy akcję gaszenia pożaru, tak? Czyli zrobić coś w krótkim czasie, czego niektórzy nie robią przez lata, więc tego problemu tak samo w przypadku tego, że znaleźliśmy markę Łomża w momencie, w którym rzeczywiście paliło się i mieliśmy wielkie ryzyko tego, że zaraz trzeba będzie to wszystko zbierać. Nawet nie wiem, czy to zagrożenie było większe niż tak na dobrą sprawę teraz, więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, w jak krótkim czasie my w tym momencie mówimy o tym, że za nas może być sponsor, to tego problemu chyba większego nie ma. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy mówić, że no sky's the limit, tak? Że no to dlaczego?
No tak, bo wiesz, skoro mamy 10, to czemu jest 20? Że tam kolejka będzie po prostu chętnych do tego, żeby być identyfikowanym z takim klubem.
No to jest właśnie ciekawe zagadnienie, bo musimy się teraz tutaj rozparcelować tak naprawdę ten jeden wielki tort na kilka kawałków. Z jednej strony zastanowić się, w jakiej pozycji stoi polski handball, tak? To jest jedna rzecz. Jak stoi nie tylko na arenie międzynarodowej, ale
także
na krajowym
poletku. Ale miało być optymistycznie, to się nie zastanawiajmy się nad tym.
To optymistycznie już było, tak? A teraz właśnie...
Maćku, poczekaj, za chwilę dokończysz. Nie dajmy czekać naszemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie po raz drugi dzisiejszego popołudnia. Powiem Państwu tak. No, wszyscy powinni się włączyć w to utrzymanie naszego takiego rodzynka, którego mamy, którego jest od dekad, jest tu w Kielcach. Myślę, gdybyśmy to stracili, to zadaję panu mi sobie pytanie, ile dekad musielibyśmy czekać, żeby taka drużyna ponownie się pojawiła. Ale powinno się również włączyć miasto Kielce. Powinno dać ten przykład, jako miasto, że jest również łączy się z tą drużyną, identyfikuje się z tymi zawodnikami i z tą historią całą, bo przecież nie rozsławia tylko Kielc region, ale Polski w Europie i na świecie. No, myślę, że się będzie ta debata 28 lutego i myślę, że coś wyniesie do tego i miasto Kielce w końcu się przełamie i da te pieniądze, które no, nikt nie mówi, żeby dał 8-10 milionów złotych, ale myślę, jakby dał 2 miliony złotych, korona by z głowy nie spadła nikomu, gdyby miasto wsparło Industrię Kielce. A powiem panom szczerze, powiem państwu panom na koniec tak. Jest mistrzostwo świata, to co zrobił pan Duszew Bajew. Nauka języka polskiego przez każdego zawodnika, proszę mi powiedzieć, w Polsce, którykolwiek klub, jaka by była dyscyplina sportowa, zespołowa, który trener uczy zawodników rodzimego języka. On przyszedł, obcy człowiek, nauczył się języka polskiego, uczył również języka polskiego. To jest coś wspaniałego. I słyszeć ich wypowiedzi, bardziej mniej udane, ale to jest tak budujące, że łza się wokół kręci. I na tym powinni też sobie ci nasi włodarze miasta Kielce dać pod uwagę. Nie tylko są obcokrajowcami, ale są Kielczanami i są Polakami. Tak dwójnasób, bo również tym się utożsamiają. I trzeba ich wesprzeć. Czy komuś się to podoba, czy nie. Myślę, że ta dyskusja wtorkowa coś niesie. Ja mam taką cichą nadzieję. A w finale myślę, że zagrają i pokażą Lwi Pazur, jak to nieraz pokazywali. Miłego wieczoru życzę. Pozdrawiam.
Dziękujemy raz jeszcze także miłego życzymy. No właśnie, jak to jest, że wydaje się, że taki klub, który zawsze jest postrzegany z każdej strony. Dobrze, bo właściwie źle się o tym klubie nie mówi. Sam ten fakt talentu Duisze Bajewa, języka polskiego, tego, że zawodnicy są uczeni języka polskiego, tego, że w czasie przerw w meczach my słyszymy, jak talent po polsku mówi do wszystkich zawodników różnych narodowości i oni to rozumieją, sami gdzieś między sobą też się tak porozumiewają. No i tutaj nagle taki problem z tym finansowaniem.
No. Jesteśmy skazani też na polski rynek, jeżeli chodzi o pieniądze. Jesteśmy rynkiem wewnętrznym. Dość sporo tych ludzi u nas jest, bo prawie 40 milionów. Tych firm także jest dużo, no ale teraz trzeba to wszystko przesiać przez sito, czy nas stać, czy nas nie stać. Ile tych firm jest, które chcą wejść w handbal, które mimo wszystko, mimo to, że ten handbal marketingowo nie stoi tak dobrze jak siatkówka, czy piłka nożna, która wydaje się, że nawet jeżeli tam reprezentacja Polski zajmowałaby setne miejsce, to i tak mielibyśmy ten ekwiwalent marketingowy z piłki nożnej większy. Piłka ręczna ma kilka problemów, z którymi musi się uporać globalnie i dopiero wtedy może mielibyśmy nadzieję na to, że te pieniądze szybciej by spływały do na przykład Industrii Kielce, która jest jednym z większych beneficjentów. Nie możemy też liczyć na rynek zewnętrzny, tak? Czyli na przykład na kraje anglosaskie, ponieważ tam na przykład no, piłki ręcznej tak naprawdę na tym rynku nie ma.
Ona ale wiesz co, Maćku, nie, generalnie też bym na to tak nie patrzył, bo jeżeli chce firma promować się na rynku polskim, firma zagraniczna, to dlaczego taką platformą do promowania ma nie być piłka ręczna? W Polsce jednak dyscyplina dosyć popularna.
Musisz tylko znaleźć wtedy, Rafał, firmę, która dziś w tych trudnych czasach otwiera swój biznes albo poszerza biznes i przez to promowanie chce coś uzyskać, a w tych czasach to jest naprawdę karkołomne zadanie, bo wiemy wszyscy, jak wygląda sytuacja gospodarcza na całym świecie i to jest moim zdaniem główna po prostu przyczyna problemów ze znalezieniem sponsora.
To ja jeszcze dołożę taki zero-jedynkowy przykład, portal cksport.pl. Jesteśmy tylko i wyłącznie serwisem zajmującym się sportem, no i w tym momencie, jeżeli wychodzimy na przykład na zewnątrz i szukamy, pozyskujemy jakiegoś reklamodawcę, który chciałby na przykład tutaj ulokować swoją reklamę, no to on się pyta, no ale ja proszę pana sprzedaję skarpetki. To nie są skarpetki dotyczące sportu. To nie są sportowe skarpetki, więc no ja nie chcę się u was reklamować. I tutaj też może być ten problem, że stereotypowo często patrzymy w ten sposób, tak? Że na przykład jeżeli mamy branżę spożywczą, jakąś markę, która mogłaby się promować, to ona nie dostrzega tutaj tego ekwiwalentu marketingowego, który dałby jej wymierną korzyść.
Telefon kolejny. Dobry wieczór już chyba nawet, nie dzień dobry.
Dobry wieczór. A ja bym powiedział tak, bo tak każdy mówi pieniędzy i tu miasto tegowego, a co na to kraj? Dlaczego takie sytuacje nie są w kraju jakieś ukształtowane, uregulowane? Bo ja tu słyszę wypowiedź, że piłka nożna teraz, jak to będzie grać, bo ściągnęli takiego trenera, jakiego świat nie widział. Trener wejdzie na boisko i też będzie rozgrywał z zawodnikami, co trzeba. Powiem państwu tak, trener Czesław bardzo dobrze się wypowiadał, a że tam z reporterami coś tam nie tego, bo może nie miał swojego dnia, bo to tak nie każdy ma czas, nie zawsze, także trzeba takie rzeczy zrozumieć, ale bardzo tu się rzeczowo wypowiedział w telewizji, elegancko. i powiedział prawdę, co to jest Lewandowski, jak inni piłkarze, gdzie popełnili błędy i wszystko na temat. Także powiem Państwu, że powinien człowiek dostać jeszcze szansę, a nie jakieś pieniądze rozdawać tam do jakiś portugalski trener, bo to, bo tamto. To naprawdę jest pomyłka. Ja nie wiem, czy coś tam się zadzieje z tej piłce nożnej, ale jak będzie trener dostawał pieniądze, a zawodnicy będą olewani, czy po prostu nie brani pod uwagę, bo trener to jest święty, no to jeszcze zagraniczny, to musimy uważać na takie rzeczy, po prostu stawiać na naszych rodzimych piłkarzy.
Tak jest.
Z tego terenu zawodników.
Dobrze, dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy za ten telefon. Miłego popołudnia i wieczoru życzymy. Wtorkowe spotkanie, o tym już słuchacz mówił, to jest debata, spotkanie organizowane przez przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia w kieleckim ratuszu. Spotkanie, w którym mają uczestniczyć przedstawiciele klubu Industria Kielce, przedstawiciele Rady Miasta, czyli radni. Mogą uczestniczyć kibice, mogą uczestniczyć dziennikarze. No tutaj słuchacz mówi, że ma duże nadzieje wiąże z tym spotkaniem. Czy rzeczywiście też wiążesz, Damian, duże nadzieje?
Niestety, bo na tym spotkaniu zabraknie najważniejszych osób, a więc prezydenta Bogdana Wenty, który dzisiaj poinformował, że zachorował na COVID, więc pewnie go nie będzie. Bertusa Servasa też nie będzie. I myślę, że jeśli jest spór na linii klub-miasto, to jest spór bardziej na linii Wenta-Servas. I takie spotkanie przy audytorium mogłoby przynieść bardzo dużo korzyści, a tak to, co jest najważniejsze, nie zostanie wyjaśnione, chociaż oczywiście klub będzie mógł oficjalnie wyartykułować to, co robi dla miasta, to, czego oczekuje, być może zaproponuje już publicznie, bo oczywiście spotkania się odbywały, jaki ma plan na promocję miasta i ktoś będzie się mógł do tego odnieść, ale jednak ta debata bez tych dwóch głównych aktorów myślę, że nie przyniesie aż takiego przełomu, że będzie na tyle dobrze, że na przykład firmy, które są zainteresowane wsparciem, powiedzą, o tu jest fajny klimat, bo tu za dużo się wydarzyło w ostatnich tygodniach.
No właśnie, a czy spór na linii miasto-klub może wpływać na podejmowanie decyzji w przypadku ewentualnych sponsorów, którzy chcieliby wejść z pieniędzmi do klubu?
Myślę, że może, bo pewnie każdy sponsor jak chce, jak ma do wyłożenia takie poważne pieniądze jak 8-10 milionów, to robi research w każdym temacie i nie trzeba zresztą długo szukać w internecie, żeby znaleźć te newsy dotyczące konfliktu na linii klub-miasto, więc może...
Chociaż bardziej zgadzam się z Damianem, że na linii Bogdan Wenta, Bertus Servas.
No właśnie, tak, ale to ten prywatny konflikt, o którym teraz właściwie mówimy, odbija się na klubie, na mieście, na całej tej otoczce wokół klubu, więc no, pewnie to może mieć jakiś wpływ, chociaż nie jestem przekonany, czy aż tak decydujący, bo ja myślę, że sponsor się jednak znajdzie pomimo tego, co się dzieje na linii miasto-klub. Poza tym może niedługo konfliktu nie będzie, może się panowie dogadają, i może się coś zmieni w tym temacie.
Ale to też jest dobry moment, żeby wskazać kwestię zasłaniania herbu przez klub, herbu miasta. Ja rozmawiałem z ludźmi z otoczenia biznesowego, szeroko pojętego, którym się to bardzo nie podobało. To, że z dnia na dzień, jeżeli na przykład stronie się coś na przykład nie przypadnie do gustu, no to zaklejamy. Nie ma tak naprawdę w tym momencie tego sponsora. Generalnie takie rzeczy jak pieniądze lubią ciszę i jeżeli tutaj będziemy budować jakiś powiedzmy obopólne, bo to odbija się, że tak powiem, tym toporem obusiecznym w dwie strony. Jeżeli będziemy robić w ten sposób taką małą wojnę po prostu u nas, będzie się to odbijać powiedzmy szerszym polem i sponsorzy też będą dostrzegać tego typu właśnie rzeczy, takie właśnie małe gesty.
No to przeszliśmy tak płynnie do rozgrywek Ligi Mistrzów, bo to zdarzenie, o którym mówisz, Maćku, czyli zasłonięcie herbu Kielc, miało miejsce w Palau Blaugrana w czasie meczu Barcelona Industria Kielce, wówczas jeszcze nie Industria, wtedy jeszcze pod nazwą Łomża Kielce. Natomiast z Barceloną będziemy grali w najbliższy czwartek, ale jesteśmy świeżo po meczu we Francji z Nantes i tutaj niektórzy już mówili, że jedziemy po nic, mecz właściwie o pietruszkę, możemy nie wygrać, a tu proszę, jaka niespodzianka.
Sam tak mówiłem.
No właśnie.
Przyznaję się do tego.
Ja tak samo, bez bicia. Byłem przekonany, że z Nantes wrócimy bez punktu, zwłaszcza, że Francuzi o coś walczą, my już właściwie o nic, a tutaj proszę. No klasa.
Nantes mogło przegrać u siebie trzecie miejsce.
Jak jesteśmy we Francji, to powiem do Kielczan szapoba, naprawdę panowie, szapoba.
Naprawdę, zaimponowali gracze Talanta Dujshebaeva i to też pokazuje ich mentalność, nastawienie, to, że w tym sezonie chcą zrobić dużo, bo nie było ściągnięcia nogi z gazu. przy eksperymentach, bo nie wiem, występ Eliota Stelmalma, który zagrał no bardzo słaby 12 minut i ten wynik mógł się posypać. Szymon Wiaderny w pierwszej siódemce, Andreas Wolf
Mateusz
dopiero
Kornecki
od drugiej
połowy.
Tak, dlatego to nie była taka gra na 100%, ale Daniel Dujszebajew na środku, który razem ze swoim bratem Aleksem uzbierał 13 asyst. Gdzieś talent Dujszebajew szuka rozwiązań już na dalszą część sezonu, a ten jest naprawdę bardzo dobry. 11 zwycięstw w tak trudnej grupie i zapewnienie sobie bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Oczywiście szkoda, że nie z pierwszego miejsca, bo zamiast duńskiej drogi będzie węgierska, najprawdopodobniej. Barcelona trafi na kogoś z pary GOG-Alborg, a my będziemy grali z kimś z pary Telekom Vesprem Pixeged, tak na 99%, bo wątpię, że w ostatniej kolejce ktoś coś odpuści, wiedząc jaka może być drabinka, więc ta droga do Final Four i tak będzie bardzo trudna, ale Talant Dujszebajew jest mistrzem przygotowania i on ma 2 miesiące na to, aby drużynę nastroić na taki ważny tydzień, gdzie będzie walka o Final Four i rewanż z Płockiem w lidze. I myślę, że ten mecz z Nantes był pierwszym krokiem właśnie już do tego.
Czy ta jaskółka, kolejna jaskółka, mówiliśmy już o jaskółkach w przypadku Korony, ale nie, czy ten występ w Nantes, bo ja tak przez pryzmat tego właściwie na ten wczorajszy mecz patrzyłem. Utwierdził mnie on w przekonaniu, że to Final Four dla drużyny Industrii Kielce jest rzeczywiście w zasięgu.
Absolutnie, no myślę, że to też pokazują nawet te notowania bukmacherów, że dzisiaj Kielce i Barcelona są najwyżej notowanymi chyba drużynami, jeśli chodzi o udział w Final Four, pewnie jeszcze PSG, chociaż jak wiemy są pewne rzeczy w przyrodzie, które się nie zmieniały, PSG nie wygra pewnie Ligi Mistrzów znowu, no ale będzie ciężko, bo ja się bardzo boję tej węgierskiej drogi. Ja naprawdę... Bardzo się boję dwumeczu z Vesprem w ćwierćfinale. To jest rywal, z którym ja wolałbym się spotkać w Kolonii, zagrać jeden mecz, Final Four, półfinale czy finale, bez różnicy, ale tam jechać i jeszcze pamiętając, jak dobrze jednak im idzie u nas, to ja się tego bardzo boję, dlatego wolałbym pewnie każdego innego rywala, może nawet Paryż. No ale zobaczymy, jak to będzie. Wierzę w to, że to się uda. Myślę, że to będą naprawdę pasjonujące te dwa boje z Vesprem w ćwierćfinale, o ile oczywiście do nich dojdzie, bo może tam jeszcze po drodze będzie jakaś niespodzianka na Węgrzech i spotkamy się znowu z Pikiem.
Emocji na pewno nie zabraknie. Tak na koniec jeszcze powiem, że Nantes sportowo wczoraj było bardzo smutne, bo najpierw piłkarze nożni Nantes przegrali z Juventusem Turyn w Lidze Europy i odpadli z dalszych rozgrywek, no a później porażka z piłkarzami ręcznymi Industrii Kielce. Więc sportowo Francuzi wczoraj doznali dwóch takich bolesnych porażek, niestety dla Francuzów oczywiście. Dziękuję wam za udział w debacie sportowej Radia Kielce, bo musimy już kończyć. Dominik Masierak, TVP3 Kielce.
Dziękuję, dobranoc.
Damian Wysocki, Radio M Kielce.
Dziękuję, do usłyszenia.
Maciej Urban, portal CK Sport.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Debatę prowadził Rafał Szymczyk, zrealizował ją Michał Pastuszka, a telefony od państwa odbierała Ewelina Walczak. O godzinie 18 na naszej antenie najświeższe informacje przekaże Robert Szumielewicz. Życzymy spokojnego wieczoru, no i dobrej nocy, a sportowo jutro trzymamy kciuki za Koronę Kielce i za Industrię też, bo gra o 15 we własnej hali mecz ligowy z MTS-em Kwicyn.